Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Świat, którego istnienie w sobie nie jest czymś gotowym.
O świadectwie w służbie dyplomatycznej mówił Ojciec Święty podczas spotkania z Papieską Akademią Kościelną. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Następnie gośćmi w studiu będą Lucyna i Ryszard Montusiewiczowie, z którymi porozmawiamy o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. Na magazyn 20 maja zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
O watykańskiej służbie dyplomatycznej jako dawaniu świadectwa mówił Benedykt XVI do księży przygotowujących się do niej w Papieskiej Akademii Kościelnej. Na spotkaniu z ich 30-osobową grupą wskazał, że służba ta, jak każda inna forma kapłańskiej posługi, wymaga wiernego pójścia za Chrystusem. Papiescy dyplomaci winni dbać o więź kościołów lokalnych ze stolicą apostolską. Ich troską ma być komunia i misja, jedność kościoła i ewangelizacja. Te aspekty ich misji dobrze wyrażają apostołowie Piotr i Paweł, którzy w Rzymie przelali swą krew.
Będąc w akademii, usiłujcie zatem stawać się w pełni rzymscy, w kościelnym znaczeniu tego słowa, to znaczy wierni i z przekonaniem przywiązani do nauczania i pasterskiego kierownictwa następcy Piotra. Równocześnie podtrzymujcie zapał misyjny, jakim odznaczał się Paweł, pragnąc współpracować w szerzeniu Ewangelii aż po krańce świata. Poruszył nas wszystkich fakt, że świadectwo papieża Jana Pawła II wzbudziło głębokie echo również wśród ludów niechrześcijańskich, jak relacjonowali różni nuncjusze apostolscy w swych raportach. Potwierdza to, że tam, gdzie Chrystusa głosi się z konsekwencją w życiu, przemawia On do serc wszystkich, także braci należących do innych tradycji religijnych.
Benedykt XVI wskazał na potrzebę solidnego przygotowania kulturalnego, znajomości języków, historii prawa, roztropnego otwarcia na różne kultury. Papiescy dyplomaci winni być przykładnymi kapłanami. Nie dajcie się nigdy skusić logice kariery i władzy, dodał Ojciec Święty.
W naszym studiu gościmy dzisiaj korespondenta z Izraela, pana Ryszarda Montusiewicza z małżonką. Witam serdecznie.
Witamy.
Witamy, dzień dobry.
Jest to też dobra okazja do tego, żeby naświetlić kontekst, w którym przyszło wam żyć od 9 lat, właśnie tam w Izraelu na miejscu. Często podajemy informacje takie, że chrześcijan coraz mniej, podajemy apele o to, żeby pielgrzymować do Ziemi Świętej, żeby tych chrześcijan, którzy tam są, podtrzymać. Jakie są przyczyny wyjeżdżania chrześcijan z Izraela?
Chrześcijanie zawsze w Izraelu, w Ziemi Świętej, stanowili mniejszość. Ten okres najlepszy dla chrześcijaństwa w Ziemi Świętej to był okres epoki bizantyjskiej do czasów pierwszych najazdów perskich. Później chrześcijanie z Ziemi Świętej wyjeżdżali, zostawały zawsze małe wspólnoty. Zasadniczy problem to jest problem wiary. W tej chwili chrześcijanie w Ziemi Świętej stoją przed takim momentem wejścia w wiarę dojrzałą. To znaczy uznać, że życie w Ziemi Świętej chrześcijan pochodzenia arabskiego jest powołaniem, a jednocześnie jest krzyżem. Z tym powołaniem bycia świadkami Chrystusa w Ziemi Świętej wiąże się pewna trudność, wiąże się cierpienie, wiąże się zmaganie w życiu codziennym, ale odkrywając wiarę, czy idąc w kierunku dojrzewania tej wiary, można kontynuować tylko tak, ponieważ wszystkie zewnętrzne okoliczności są przeciwne temu, żeby w Ziemi Świętej pozostać.
Spróbujmy je wymienić. Jak?
Bo chrześcijan jest mało, to znaczy są zamknięci między środowiskiem żydowskim i między środowiskiem muzułmańskim. Jest na przykład tak, że czują się gorszymi obywatelami w państwie Izrael, którzy nie mają wszystkich praw, nie mają takich perspektyw rozwoju jak Izraelczycy, ale gdy żyją w środowisku arabskim, muzułmańskim, czują się również wypychani przez muzułmanów. Tak na przykład jest w Betlejem, które było zawsze miastem chrześcijańskim, gdzie chrześcijanie stanowili większość i pracowali, prowadzili sklepy, warsztaty rzemieślnicze, byli adwokatami, nauczycielami. Od mniej więcej 20-30 lat widać, jak wyraźnie muzułmanie chrześcijan wypychają. Do tego stopnia, że nawet są środowiska muzułmańskie bardzo radykalne, które odwiedzają domy chrześcijan, proponują im wykupienie tego domu, załatwienie życia w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Podobnie jest w Nazarecie. Nazaret był zawsze miastem chrześcijańskim, bo jest związany tylko z rodziną Nazaret. Nie było innej racji. I chrześcijanie, którzy stanowili większość w Nazarecie, dzisiaj już są w mniejszości. I na przykład konflikt o budowę meczetu w pobliżu bazyliki był takim bardzo wyraźnym dowodem na to, że muzułmanie nie zamierzają żyć w jakiejś koegzystencji z chrześcijanami, natomiast chcą dominować w tych środowiskach. Więc jedna rzecz to jest ten nacisk ze strony jednych i drugich. Inną rzeczą są warunki życia, perspektywy pracy, perspektywy założenia rodziny. One są zawsze trudniejsze, ponieważ w ostatnich latach, gdy była intifada, tej pracy było mało. Upadł sektor turystyczny, a zatem chrześcijanie, którzy pracują w tych sektorach, byli pozbawieni pracy. I racje ekonomiczne są również powodem do wyjeżdżania z Ziemi Świętej.
Powiedzieliśmy o pewnej zwartości środowiska islamskiego. Czy to rzeczywiście tak jest, że muzułmanie potrafią się trzymać razem, a chrześcijanie mniej?
Tak. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijan, który jest mało, są jednocześnie rozdzieleni w różnych kościołach. Spośród chrześcijan, których jest w Izraelu niecałe 2% i podobnie w autonomii palestyńskiej, 2/3 to są chrześcijanie kościoła grecko-prawosławnego, ale są również Ormianie, są również kościoła syryjsko-prawosławnego. Katolicy, większość stanowią katolicy kościoła grecko-katolickiego. Wiernych kościoła rzymsko-katolickiego jest o wiele mniej. Na północy Izraela, w miejscowościach galilejskich są maronici, czyli katolicy libańscy. Są też małe środowiska katolików ormiańskich, katolików syryjskich, koptów, a zatem chrześcijanie są podzieleni. I to oczywiście również sprawia, że brakuje tych motywów jedności. Wypadki w Galilei, w jednej z miejscowości, gdzie muzułmanie napadli na młodzież chrześcijańską, też pokazują, jak dalece te napięcia są w tych społecznościach lokalnych obecne.
Była intifada, było poczucie zagrożenia, często słyszało się, cóż, atak bombowy z jednej strony, rajd izraelski z drugiej strony. Te przypadki rzadziej, ale powtarzają się do tej pory. Czy można powiedzieć, Pani Lucyno, że w Izraelu nadal żyje się w pewnym zagrożeniu?
Ja osobiście odczuwam takie zagrożenie. Ono jest spowodowane przede wszystkim barierami między ludźmi, barierami językowymi, mentalnościowymi, także kulturowymi, ponieważ w Izraelu żyją społeczności mniej więcej ze 112 narodów świata. Wszyscy przyjechali ze swoimi kulturami, obyczajami, a więc to jest taka duża społeczność żydowska. Oni żyją właśnie w takich, powiedzmy, zamkniętych enklawach, też kultywują swoje obyczaje, ale na pograniczu Żydów i Arabów zawsze jest to wyczuwalne napięcie. My mieszkamy w Jafie, jest to najstarsza część Tel Awiwu, która liczy sobie 4000 lat, jak wiemy, założona przez syna Noego, Jefeta. I właśnie w tej Jafie mieszkają Arabowie, ale jak już sięgniemy do Pisma Świętego, to zobaczymy różne wydarzenia w różnych etapach historycznych, gdzie zawsze Arabowie walczyli z Żydami, wywozili ich na przykład na wycieczki po morzu, zatapiali, były starcia, potem odwety, zawsze się tam lała krew. I to napięcie zawsze się czuje, bo wychodząc na ulicę, zwykle chodzimy parami, dzieci też nie wychodzą same, ponieważ na przykład wyrostki zaczepiają. Mając białe twarze, jesteśmy symbolem człowieka białego, powiedzmy w cudzysłowie, czyli najczęściej mylą nas z ruskimi tak zwanymi, czyli tymi, którzy przyjeżdżają, mają większe prawa w Izraelu niż Arabowie mieszkający tam od setek lat. W związku z tym często okazują swoją złość, nienawiść. Wielokrotnie byliśmy obrzucani jakimiś kamieniami, lodami, śmieciami. Dzieci czasami są bite w szkole. Nawet w ubiegłym tygodniu mąż musiał interweniować, bo naszego 16-letniego syna napadło 3 wyrostków. Dokładnie nie wiadomo dlaczego. A więc to napięcie spowodowane różnicami kulturowymi, nie zawsze wyznaniem, jest wyczuwalne. To jest z jednej strony. Inne napięcie jest wyczuwalne z powodów ekonomicznych, ponieważ społeczność arabska, w której żyjemy, jest bardzo uboga. Obok społeczności izraelskiej, która żyje na nieco innym poziomie, ale ma też inną mentalność, bo Izraelczycy lubią piękno, zieleń, czystość. I wystarczy poruszyć się kilka kroków w kierunku dzielnicy arabskiej, widać tą totalną różnicę, gdzie jest wszystko tak po wschodniemu, byle jakie, brudne, rozrzucone, krzykliwe. I ta różnica też wywołuje pewne niezadowolenie, bo człowiek odbiera wszystkimi zmysłami ten świat i świat odbierany w sposób estetyczny też kreuje nasze serce. Kiedy jest bałagan, brud, krzyk, nieporządek, również kreuje nasz poziom emocjonalny odbierania tego świata. Także myślę, że te powody są również takie odczuwalne.
Powoli zaczęliśmy także informować o tym, że coraz to nowe grupy decydują się na to, żeby przyjechać do Izraela, chociażby ze względów solidarnościowych ze wspólnotą chrześcijańską, odwiedzić miejsca święte, miejsca pielgrzymkowe. Czy rzeczywiście takie grupy również nastawione są na jakiegoś rodzaju, cóż, no, ryzyko związane z konkretną pielgrzymką, że coś się może stać?
Nie było przypadków atakowania grup pielgrzymkowych. Jedna i druga strona, zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy deklarują, że czekają na turystów, są otwarci na ich przyjazd, chcą pokazać swoje miejsca święte, zapewniają bezpieczeństwo. I powoli pielgrzymki wracają do Izraela. Jest ich coraz więcej, także z Polski, z Włoch. Wyjazdy mają różny charakter, bo są też przyjazdy o takim charakterze bardziej politycznym. Na przykład teraz jest całe środowisko chrześcijan, ewangelików amerykańskich, którzy bardzo wspierają ideologię sionistyczną. I oni często przyjeżdżają do Ziemi Świętej w celach politycznych. Na przykład w najbliższych dniach ma przyjechać 50 tysięcy chrześcijan amerykańskich, baptystów, po to, żeby przede wszystkim pojechać do Strefy Gazy i wesprzeć żydowskich osadników moralnie, żeby z tej Strefy Gazy nie wycofywali się. Czyli wbrew programowi rządu izraelskiego. Ale to są przykłady wyjątkowe. Natomiast pielgrzymów jest coraz więcej.
Nie tak dawno, praktycznie miesiąc temu, kardynał Ratzinger został wybrany papieżem, przyjął imię Benedykta XVI. Jakim echem odbił się ten wybór właśnie w Izraelu, w Jerozolimie?
Cały ten czas choroby papieża, jego śmierci, pogrzebu, oczekiwania na nowego papieża był niesamowicie uważnie obserwowany. Niektórzy dziennikarze z takim przekąsem, ale pozytywnym, mówili, że gdyby ktoś przyjechał do Izraela w kwietniu, zaczął czytać izraelskie gazety, włączać telewizję i radio, pomyślałby, że żyje w kraju katolickim. Rzeczywiście była jakaś miłość, jakaś czułość i szacunek Izraelczyków do Jana Pawła II. To było widoczne w ciągu całego pontyfikatu. Bardzo było widoczne w czasie pielgrzymki papieskiej w roku 2000, gdy mówiono, że nam, Żydom, potrzeba takiego przywódcy duchowego w miejsce naszych rabinów, jakim jest Jan Paweł II, który pokazuje godność wobec człowieka, mówi prawdę, jest odważny, okazuje szacunek, nie boi się pokazywać cierpienia. I ta linia patrzenia bardzo życzliwego na Jana Pawła II, nie tylko w kontekście dialogu żydowsko-katolickiego, ale w szerszym, była cały czas. I Izrael rzeczywiście był papieski w kwietniu. Na przykład pogrzeb Jana Pawła II transmitowała nie tylko telewizja w pierwszym programie, ale i w drugim. Mszę inaugurującą pontyfikat Benedykta XVI również transmitowała telewizja izraelska. Tego nigdy nie było. Praktycznie od roku 2000 telewizja izraelska nigdy nie pokazywała żadnej mszy. Były bardzo życzliwe komentarze. I również bardzo życzliwie przyjęto wybór Benedykta XVI, na przykład prezentując jego biografię, w której wiemy, że był też ten epizod obowiązkowego służenia w formacjach pomocniczych wojska niemieckiego. Mówiono, że młody Józef Ratzinger był do tego zmuszony, szybko zdezerterował razem ze swoim bratem, a zatem absolutnie jakby nie wykorzystywano tej okoliczności przeciwko Benedyktowi XVI. Mówiono, że był bardzo bliski Jana Pawła II, że położył ogromny wkład w taką czytelną tożsamość Kościoła katolickiego i z wielką nadzieją mówi się o tym, że Benedykt XVI będzie kontynuował tą linię otwarcia na dialog z Żydami, utrzymywania dobrych stosunków z państwem Izrael.
To są nadzieje wiązane z pontyfikatem, a nadzieje wiązane z obecnością chrześcijan w Ziemi Świętej.
Dla mnie to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja widzę ogromny kryzys chrześcijan, wśród których mieszkamy, kryzys wiary, polegający na tym, że oni przynależą do Kościoła w sposób obowiązkowy, ponieważ nikt w Izraelu nie rodzi się człowiekiem nieprzynależny do jakiejkolwiek religii, nie ma tam ustawodawstwa cywilnego, jest tylko kościelne, więc albo się jest Żydem, albo muzułmaninem, albo chrześcijaninem w jakimś kościele. Ta przynależność nie stawia żadnych wymagań. W związku z tym dorośli i młodzi nie czują więzi z Kościołem, z którego wychodzą, do którego przynależą. Nie ma również tradycji przekazywania wiary swoim dzieciom. Nie ma tradycji chodzenia do Kościoła w sposób regularny. Chodzi się w sposób przypadkowy. Kiedy zbliżają się jakieś wielkie święta, na przykład dwa razy do roku, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, również przychodzą olbrzymie tłumy na zaręczyny, ponieważ zaręczyny w jakiejś rodzinie są największym wydarzeniem w historii danej rodziny niż wydarzenie pielęgnowania wiary. A więc jak gdyby nie dostrzega się, że w człowieku jest dusza, którą należy pielęgnować, karmić, rozwijać katechezą, modlitwą, obecnością w Kościele, a przede wszystkim obecnością na Eucharystii. Ale aby uczestniczyć w Eucharystii, potrzebny jest moment ekspiacji, czyli wyznania grzechów, otrzymania przebaczenia od Jezusa Chrystusa i przyjęcia Jego do swojego życia. Na przykład tam praktycznie nie istnieje spowiedź, ponieważ Arabowie, wśród których mieszkamy, nie czują się grzesznikami. Oni mówią, my nie czujemy, nie mamy potrzeby. Więc zdarza się, że proboszcz zaprasza ludzi, aby przyszli do spowiedzi, na przykład w Wielkim Tygodniu, i mówi, kto się czuje mniej święty, niech przyjdzie do spowiedzi. Oczywiście praktycznie nikt nie przychodzi, bo jak pokazać przed innymi, że się jest mniej świętym? Do komunii przychodzą starsze osoby, czy też siostry, które na ogół wypełniają miejsce ludu Bożego. Wiele parafii jest prowadzona w sposób bardzo taki oficjalny, ponieważ ludzie nie przychodzą do kościoła. Wielu duszpasterzy jest w takim kryzysie osobistym. 30, 40 lat pracy i nie widzą owoców. Pytają w takim razie o sens swojego kapłaństwa, sens swojej posługi.
Myślę, że są bardzo takie obiektywne objawy pokazujące kryzys chrześcijaństwa w Ziemi Świętej. Na przykład kryzys kościoła prawosławnego to jest uwikłanie w politykę, uwikłanie w sprzedaż swoich dóbr Izraelczykom. Z tego są kryzysy. Jest bardzo głęboki podział między wiernymi grecko-prawosławnymi, którzy są Arabami, a duchowieństwem, które jest greckie. I ten przykład Ireneosa. Myśmy byli też w Jafie świadkami manifestacji ulicznych chrześcijan arabskich przeciwko swoim zwierzchnikom z powodu tego, że na przykład sprzedali część cmentarza Izraelczykom pod stację benzynową. Tam jest ciągle walka o ziemię. Stacja jest wybudowana, protesty nie pomogły. Innym objawem kryzysu, przede wszystkim w środowisku kościoła katolickiego, bo to lepiej znamy, to jest coraz mniej powołań do kapłaństwa, a przede wszystkim powołań do życia zakonnego. Takie tradycyjne, miejscowe zgromadzenia, jak siostry różańcowe, siostry józefitki, zamykają swoje domy. Na przykład w Jafie prowadziły przez kilkadziesiąt lat szkołę podstawową, zrezygnowały, bo nie miały już młodych sióstr i przyjechały siostry aż z Indii, siostry prezentki. Przyjechały siostry z Polski, siostry ze Zgromadzenia Miłosierdzia Bożego. Kryzys powołań. Dlaczego? Bo bardzo wyraźnie jest kryzys rodziny. Rodzina palestyńska była tradycyjnie rodziną wielodzietną, i w tej chwili są rodziny wielodzietne wśród Żydów religijnych, są rodziny wielodzietne wśród muzułmanów, nie ma rodzin wielodzietnych wśród chrześcijan. I to jest widoczne i w Jafie, i w Jerozolimie, i w Nazarecie, w Hajfie. Znaczy jest pewien problem zamknięcia na życie, który oczywiście związany jest z jakąś erozją tej tradycyjnej religijności, która w tych środowiskach się utrzymywała. Inny jeszcze problem to jest problem pewnej tożsamości społecznej chrześcijan i w ogóle Palestyńczyków. Oni są ciągle związani tymi więzami rodzinnymi, które sprawiają, że tworzą duże klany, że te klany są zamknięte. Mało tego, że na przykład maronitą może być tylko Libańczyk. Maronitą nie można zostać, trzeba się urodzić. Maronici wiążą się wewnątrz siebie, ale te więzi rodzinne stają się więziami mocniejszymi niż więzi chrześcijańskie. Chrześcijaninowi palestyńskiemu, czyli Arabowi, jest bliżej do Araba, który jest muzułmaninem poprzez tą więź nacji, niż do Żydówki, która jest katoliczką, czyli poprzez więź chrztu, poprzez więź wiary. I znamy takie przykłady. To jest ciągle, dlatego ja zrozumiałem w tym środowisku kultury semickiej, która była 2000 lat temu, taka jak jest teraz, mimo wszystkich przemian, zrozumiałem to, co Jezus mówi, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, bo to jest bardzo mocne. To znaczy Jezus wiedział, że dotyka wtedy, mówiąc do Żydów, do Semitów, dotyka bardzo ważnego miejsca, że więzi rodzinne mogą się stać przeszkodą, aby się stać chrześcijaninem, ponieważ nikt chrześcijaninem się nie rodzi, natomiast chrześcijaninem możemy się tylko stać poprzez chrzest, ale później poprzez pielęgnowanie tego chrztu w życiu dorosłym, w obliczu tych wszystkich trudności, które tam są.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu, dziękuję za tę rozmowę. Naszymi gośćmi byli Państwo Lucyna i Ryszard Montusiewiczowie. Pan Ryszard jest naszym korespondentem z Jerozolimy, z Jaffy już od 9 lat. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również.
Dziękujemy.
W piątkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.